Z nami jest już Krzysztof Bosak, poseł, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i pozdrawiam prosto z polskiego Sejmu.
O, dziękujemy serdecznie. Słyszeliśmy jakieś historie o problemie maseczkowym w polskim Sejmie. Może jeszcze ten temat za chwilę poruszymy, ale są tematy ważne i ważniejsze. Najważniejsze myślę, że dla większości przedsiębiorców, ale nie tylko, bo też mieszkańców kraju nad Wisłą jest kwestia lockdownu, tego ukrytego lockdownu, czyli de facto zamkniętej większej części przestrzeni publicznej, przestrzeni społecznej, przestrzeni gospodarczej. No bo przecież dowiedzieliśmy się, że od 1 lutego otwierają się, ale jedynie galerie handlowe, jedynie muzea i to są te główne zmiany, które widzimy. A jak pan ocenia te poczynania rządu, jeżeli chodzi o przedłużenie de facto lockdownu?
Bardzo negatywnie. Uważam, że jest to polityka bezprawna, niesprawiedliwa, szkodliwa i doprowadzająca wielu ludzi po prostu do zubożenia, do rozpaczy, do bankructwa. To nie tylko kwestia przedsiębiorców, to kwestia pracowników. Setek tysięcy ludzi, którzy pracują w branżach, które są zamknięte i branżach powiązanych. Wydaje mi się, że rząd nie rozumie chyba, co robi, albo działa po prostu w złej wierze, dlatego że skala tej pomocy finansowej i jej konstrukcja, jej mechanizmy, na przykład wykluczająca firmy założone w 2020 roku, wykluczająca osoby zatrudniane na umowy cywilnoprawne, za które nie był odprowadzany ZUS, udzielająca pomocy w niewspółmiernej zupełnie wysokości do strat poniesionych, czy arbitralnie znosząca możliwość, znaczy znosząca czynsze dla tych, co byli w galeriach handlowych, ograniczająca, a dla pozostałych pozostawiająca. To wszystko tworzy tak potworny chaos, który wychodzi też na komisjach sejmowych. Dzisiaj w Sejmie minęliśmy się z przedstawicielami Kongresu Polskiego Biznesu i Federacji Branży Fitness. Usłyszałem od nich, że pod koniec zeszłego roku na komisji sejmowej sami przedstawiciele rządu przyznali, że w zasadzie to oni w wiosennym lockdownie nie byli zamknięci, tylko nikt z rządu wtedy tego nie powiedział. Więc mamy do czynienia po prostu z absolutnie nieprawdopodobnym, bezprecedensowym chaosem.
No, ostatnio było spotkanie przedstawicieli branży fitness z głównym inspektorem sanitarnym. Doszło do pewnych ustaleń.
Tylko z tych spotkań nic nie wynika, panie redaktorze. To jest problem. Rząd się spotyka, ale to są pozorowane konsultacje, rozmowy, z których po prostu nic nie wynika. Ci ludzie oczywiście są w absolutnie fatalnej sytuacji. Trzeba powiedzieć, że wiele z ich przedsiębiorstw już bankrutuje, wiele osób poszło do zwolnienia. Sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jest sztucznie usztywniona umowami, bo przypomnijmy, że ta pomoc z PFR-u, którą rząd daje w zamian za zachowanie stanu zatrudnienia, więc tak naprawdę jak się skończą te PFR-owskie kontrakty, to wtedy nastąpi urealnienie zatrudnienia. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o gastronomię, no to doskonale wiemy, że dużo osób tam miało część swojego wynagrodzenia z napiwków. Mało kto był na etatach, na umowę o pracę. Więc oczywiście ci wszyscy ludzie już w tej chwili bardzo cierpią i o tym dramacie się nie mówi. To jest dramat też wielu studentów zatrudnianych na umowy cywilnoprawne, od których nie było obowiązku odprowadzania ZUS-u i którzy w ogóle są teraz poza radarem rządu, który po prostu ich nie widzi, dlatego że zdefiniował kryteria nie kto ile dostawał pieniędzy, tylko od kogo był odprowadzany ZUS. Także no moim zdaniem to, co się dzieje, jest po prostu skrajnie niesprawiedliwe. Nie rozumiem, w jaki sposób jako społeczeństwo możemy coś takiego akceptować, nie rozumiem. Rozumiem, dlaczego wielu ludzi, którzy wydają się być ludźmi przyzwoitymi, popiera ten rząd, który robi tak nieprzyzwoite i krzywdzące setki tysięcy rodzin w Polsce rzeczy.
Te rzeczy dzieją się niestety w całej Europie. Rozmawiałem wczoraj z korespondentem polskich mediów Zbigniewem Stefanikiem we Francji. Tam jednego dnia prezydent mówi tak, będą kolejne obostrzenia. Potem ministrowie mówią, że nie. Specjaliści rządowi mówią, że będzie jeszcze inaczej. Ludzie już nie wiedzą, co tak naprawdę będzie jutro. Obostrzenia tak naprawdę przedłużają we wszystkich krajach po kolei europejskich, więc to nie tylko tak naprawdę w Polsce, przy czym jeszcze wczoraj słyszeliśmy z ust ministra zdrowia, że w Polsce nie jest jeszcze tak źle, jeżeli chodzi o obostrzenia, ale jak to jest, że w supermarkecie się nie zarażamy, ale w restauracji już tak?
Nie, no to są absurdy, panie redaktorze. No podobnie jak z tymi obiektami sportowymi, no dość wymienić, w Kielcach robiłem konferencję prasową z trenerem tenisa, któremu zabroniono pracować. No naprawdę, dwie osoby na korcie tenisowym są chyba znacznie bardziej rozrzedzone niż co codziennie ci, którzy jadą autobusem. Tych absurdów jest masa, nikt już nad tym nie panuje. I ja uważam, że te przykłady z zagranicy są takim zwodniczym usprawiedliwieniem dla społeczeństwa i dla rządu. Na zasadzie, skoro w innych państwach tak robią, to to nie może być wariactwem. Ale ja zawsze byłem z tego obozu, który uważał, że właśnie Polska jest oazą zdrowego rozsądku. Europa Zachodnia od wielu lat już zwariowała w różnych kwestiach. I nagle my się chcemy wzorować na Europie Zachodniej, bo pan powiedział, że w cała Europa. To nieprawda, że cała Europa. W Europie Środkowo-Wschodniej do tych regulacji podchodzi się ostrożniej. W wielu państwach naszego regionu nie było żadnych obostrzeń, albo były niewielkie, a zachorowania są na podobnym poziomie, a śmiertelność czasem jest niższa. Nie ma jasnej korelacji pomiędzy lockdownami a śmiertelnością.
A to gdzie w Europie, gdzie w Europie Środkowej nie ma lockdownu, nie ma obostrzeń?
No na przykład na Białorusi nie było, na Ukrainie było bardzo liberalnie, na Sylwestra ci, którzy jechali na przykład do Lwowa, mówią, że wszystko normalnie pracowało. Nie analizowałem państwo po państwie, ale jestem pewien, że gdyby przeanalizować tą nową unijną dziesiątkę, z którą weszliśmy, to że wiele z tych państw prowadzi politykę bardziej liberalną niż państwa zachodnie. Oczywiście są też państwa, które prowadzą bardziej ostrą. Na przykład zdaje się, że takie przypadki były na Słowacji. Ale jeszcze raz, założenie, że my mamy się w tych kwestiach wzorować na innych, jest moim zdaniem po prostu założeniem błędnym. Mamy do czynienia z nową sytuacją i po roku powinniśmy samodzielnie wyciągać wnioski z tych danych, które już w tej chwili mamy. Jeżeli pomimo stosowania surowych lockdownów wirus w całym społeczeństwie się rozszedł, śmiertelność na jesieni była najwyższa od II wojny światowej, to to pokazuje, że te rozwiązania po prostu nie działają. Co należy zatem robić? Nie tłamsić gospodarkę, tylko skupić się na ochronie zdrowia. I już w tej chwili wszyscy chyba to mówią, którzy się tym tematem interesują, że znaczna część zgonów wynika ze wstrzymania normalnego funkcjonowania wszystkich innych gałęzi ochrony zdrowia poza COVID-em. A COVID nie jest dobrze zorganizowany, dlatego że to jest nowa choroba i nie było sprzętu, nie było kompetencji, nie było oddziałów. Kliniczne przypadki, takie jak w Warszawie, w jednym ze szpitali w ścisłym centrum, gdzie z namiotu z supermarketu była zrobiona kurtyna, żeby wirusa tam, prawda, odfiltrować, albo oddział covidowy urządzony w skrzydle szpitala na Śląsku, gdzie nie było toalet, więc ludziom przynoszono wiatro, żeby się załatwiali. Tak wyglądał poziom przygotowania ochrony zdrowia, więc czemu się dziwimy, że mamy wysoką śmiertelność? Skupmy się na ochronie zdrowia. Tymczasem rząd, zamiast się skupić na ochronie zdrowia, to pod pretekstem epidemii zliberalizował przepisy, tak że będzie można zatrudniać lekarzy z zagranicy, którzy nawet nie znają języka polskiego. Wczoraj widziałem jednego z młodych lekarzy z Porozumienia Rezydentów, który to krytykował i pisał, że zamiast wyrównać reguły przyjmowania lekarzy z zagranicy z tymi, którzy mają lekarze polscy, to w tej chwili łatwiej będzie komuś z zagranicy zatrudnić się w ochronie zdrowia niż Polakowi, który musi przejść zwykły tryb kształcenia medycznego. Wszystko stoi na głowie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Rząd prowadzi szkodliwą politykę. Mamy stan wariactwa narodowego. Stan wariactwa narodowego wprowadzono.
Do tego ludzie wychodzą na ulicę, przynajmniej wczoraj, przedwczoraj protesty w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czy raczej w sprawie wyroku, opublikowania tego wyroku. Pan na pewno obserwował te protesty, widział, co
bardzo
pan myśli o tej sytuacji?
Bardzo mało, od razu powiem. Na tle innych państw europejskich bardzo mało ludzi w Polsce wychodzi na ulicę. Jesteśmy ponadprzeciętnie spokojnym narodem. We Francji, w Hiszpanii, w Niemczech doszło do dużych zamieszek, dużych rozruchów, które policja pacyfikowała. W Belgii, w Polsce mamy społeczeństwo pokojowe, potulne, powiedziałbym.
No nie zawsze jest takie potulne, bo przecież odnośnie Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie widzieliśmy spore tłumy na jesieni.
Spore tłumy, ale jeżeli policja nawet nie musiała przeciwko sporym tłumom użyć na dużą skalę polewaczek, gazów, broni gładkoluchowej, to znaczy, że było spokojnie. Oczywiście pojedyncze incydenty się zdarzają, tak? Na przykład wczoraj w Warszawie na tej manifestacji ktoś tam wtargnął na teren Trybunału Konstytucyjnego. Jedna dziennikarka została zaatakowana, w Poznaniu zaatakowano dziennikarza publicznego radia, ale to są jednostkowe przykłady, nie doszło do dużych zamieszek, także chodzi mi o zachowanie proporcji. Oczywiście ja się kompletnie nie zgadzam z tymi ludźmi, którzy byli wczoraj w nocy pod Trybunałem Konstytucyjnym i mogłem w tej chwili ich demonizować i mówić, że to jest grupa, która już w Polsce zaczęła rewolucję, ale mając okazję podzielić się przemyśleniami ze słuchaczami, chcę po prostu powiedzieć, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że największe awantury, do jakich doszło w Polsce przez okres działania tych wszystkich obostrzeń epidemicznych i sporów o Trybunał Konstytucyjny i sporów o sądy i tak dalej, są niczym przy przeciętnej zadymie, która się odbywa w Niemczech. Jesteśmy spokojnym państwem, spokojnym narodem, chciałbym, żeby tak zostało i dlatego też powinniśmy prowadzić mądrą politykę w różnych obszarach.
A jak z polityką, jeżeli chodzi o obronność? Ostatnimi czasy publikacja Onetu odnośnie karabinka Grot, później odpowiedzi ze strony samej fabryki Łucznik, samych konstruktorów. Badał pan tą sprawę? Sprawdzał, o co chodzi? Czy chodzi o utrącenie, jak to powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, utrącenie możliwości kontraktów międzynarodowych i sprzedaży tej broni? Czy rzeczywiście ona nie jest najlepszych, najwyższych lotów?
Wydaje mi się, że to jest lobbingowa walka po prostu na zrobienie takiej złej aury wokół nowej polskiej konstrukcji. Każdy, kto się interesuje bronią, wie, że konstrukcje dopracowuje się latami albo i przez dziesięciolecia.
No ale przecież polska armia już zakupiła, zakontraktowała tę broń. No to czy to jest normalne, że kupuje się broń, która nie jest
tak,
do końca przetestowana? To jest standardowa procedura.
To jest normalne. Kolejne serie są doskonalone. Na wczesnym etapie, kiedy broń jest w takim fazie prototypowym, wypuszcza się mniejsze serie, daje się żołnierzom do używania. Eksperci podkreślają, że to, że dano do używania karabiny Grot żołnierzom obrony terytorialnej, to było nawet zamierzone, dlatego że to są właśnie ludzie, którzy nie są dobrze wytrenowani w używaniu broni. Oni będą, używając tej broni, robili pewne błędy, będą jej używali nieprofesjonalnie i dzięki temu jeszcze szybciej wyjdą jakieś wady konstrukcyjne. I zawsze w kolejnych seriach broń się poprawia, doskonali. Już w tej chwili produkowane obecnie karabiny przez fabrykę broni z Radomia mają wyeliminowane pewne niedoskonałości, które miały wcześniej. I wszyscy właściwie, którzy śledzą ten projekt rozwijany od lat, zgadzają się, że jest to jakby normalny cykl rozwoju produktu i że generalnie te karabiny sprawują się dobrze i są dobrze, prawidłowo skonstruowane i mogą z powodzeniem konkurować z najnowocześniejszymi karabinami na przykład firm niemieckich, takich jak Heckler & Koch.
No właśnie, jak pan myśli, komu zależy na tym, aby utrącić ten projekt?
No wszystkim konkurentom, to jest jasne. Natomiast czy tutaj ta publikacja miała podtekst lobbingowy, czy nie, to jest drugorzędna sprawa względem jej rzetelności. I moim zdaniem po prostu rzetelność, wartość merytoryczna tego raportu, który tam podpisał jeden z byłych gromowców, jest niewielka. To nie jest... Natomiast też ja bym podchodził do tego ze spokojem, dlatego że wiem, że w tej chwili fabryka broni stara się o sprzedaż tej broni na Ukrainę. I Ukraińcy też myślę, że nie są aż tak głupi, żeby na podstawie jednego publikacji na jednym portalu polskim czy jakiegoś jednego raporciku zrezygnować. No wiadomo, że tam będzie jakaś rozgrywka i w tej rozgrywce każdy będzie przedstawiał swoje argumenty, ale ostatecznie po prostu ukraińscy żołnierze wezmą do testowania konstrukcje od różnych dostawców i sobie z tego postrzelają i zobaczą, co to jest warte. Jeżeli z broni się strzela źle, to naprawdę dobry, wytrawny strzelec raz, dwa to zauważy podczas testów. Natomiast jeżeli broń zasadniczo się dobra, to najgorsza kampania czarnego PR-u tej broni nie obrzydzi, jeżeli w szczególności będzie różnica cenowa na korzyść polskiej konstrukcji.
Więc to już czas pokaże. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Bosak, poseł, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy.